To dla mnie wielki zaszczyt, tak jak wspomniałem na początku, być z wami. Dzisiaj, choć mieszkamy, służymy niedaleko od siebie, to jednak w swoim miejscu, w swojej przestrzeni, zajęci swoimi sprawami miasta, w których Bóg nas ustanowił. Cieszę się ze zboru Elim w Cieszynie. Mamy relacje. Jesteście bliscy mojemu sercu z różnych powodów. Dlatego, że jesteście kościołem, wspólnotą, która tworzy tę wspólnotę zborów zielonoświątkowych. Jesteście licznym zborem, dużym zborem. Macie przepiękny obiekt, macie wpływ na to miasto. Jesteście zaangażowani w różne dziedziny ewangelizacji i misji. Wspieracie mnie od lat w misji w Indiach. Za to jestem wam bardzo, bardzo zobowiązany i bardzo, bardzo wdzięczny. Dlatego z radością staję dziś przed wami. Chciałbym dzielić się Słowem Bożym, które wierzę mam na ten poranek. To jest słowo, które przepracowałem w ostatnich dwóch dniach. Rozmyślałem nad nim, zapisałem sobie pewne myśli, a jest to związane z pewnym cyklem, który nauczam u siebie i także gdziekolwiek jest potrzeba, na temat, który nazwałem Syn czy Sługa. Taki główny tytuł. I w oparciu o jeden werset postanowiłem przygotować rozważania, aby zrozumieć nasze miejsce. Kiedy syn marnotrawny powrócił do domu, kiedy wrócił do domu ojca, wszyscy znamy tą historię z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału, otrzymał od taty trzy dary, trzy prezenty. Od razu przy spotkaniu, kiedy czekający tato na powrót zagubionego syna otworzył swoje ramiona i przytulił tego gościa brudnego, zaniedbanego, w łachmanach. Przecież przez wiele tygodni, nie wiemy jak długo, mieszkał w oborze. A więc nawet nieprzyjemny zapach wydobywał się z jego łachmanów, z jego ciała. Ale ojciec przytulił go, przygarnął do siebie i wręczył mu trzy prezenty. I Bóg zaczął mówić do mojego serca na temat tego daru, tego, co otrzymał ten młodzieniec. Jak pamiętacie, otrzymał szatę, otrzymał pierścień i otrzymał obuwie, sandały na swoje nogi. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, wiersz 22 mówi tak. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Biblia nie jest splotem przypadków. W Bożym Słowie każde słowo ma znaczenie. Czytamy, że to słowo jest natchnione Duchem Świętym. A więc zadałem sobie pytanie, co mogą znaczyć w duchowym wymiarze te rzeczy, które otrzymał powracający syn. Bo każdy z nas jest synem i córką Bożym. Amen? Każdy, kto wrócił do domu Ojca, kto przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, jest dzieckiem Bożym. Co obrazują te obdarowania, te prezenty, które otrzymał ten młodzieniec? Po pierwsze, rozmyślałem nad szatą. I szata obrazuje przyodzianie płaszczem sprawiedliwości. I nie będę dziś o tym mówił, co to znaczy dla nas, ludzi, gdy jesteśmy usprawiedliwieni z łaski, gdy jesteśmy przyodziani płaszczem sprawiedliwości. Biblia mówi, że nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Amen? Nie ma. Ale chciałbym mówić dziś o pierścieniu. Tak czuję w moim sercu. Bo pierścień obrazuje autorytet. Autorytet udzielony. Władza udzielona z łaski przez wiarę. I chciałbym dziś mówić o autorytecie wierzących. Chciałbym was zachęcić do poruszania się zdrowo w autorytecie wierzącym, wierzących. Dlatego, że jako ludzie wierzący zostaliśmy przez łaskę obdarowani autorytetem w Jezusie Chrystusie. Ale nie możemy tego wypaczyć. Nie możemy podejść do tego tak o sobie, bo ktoś mi powiedział, mam autorytet, a więc będę sobie robił w tym autorytecie, co tylko sobie zapragnę. Jest Boży porządek. My wierzymy w Boże zasady. Wierzymy w te fundamentalne rzeczy, o których mówi Biblia. Ale naprzód trochę o pierścieniu. Ja szybciutko przeczytam biblijne przykłady. Pierwsza Mojżeszowa, 41 rozdział, wiersz 42. Potem zdjął Faraon pierścień z ręki i włożył na rękę Józefa. Oto symbol przekazania autorytetu. Czytamy, że został przyodziany w delikatne szaty, że kazano go obwozić wozem faraona. Czytamy, że został ustanowiony namiestnikiem całej ziemi egipskiej i otrzymał pierścień na swój palec. Księga Estery, 8 rozdział, 8 wiersz. Wy sami zaś wydajecie teraz w imieniu króla dekret, tak pomyślny dla Żydów, mowa o Esterze i Mordochaju, jak uznacie to za słuszne. I dalej czytamy, opieczętujcie go pierścieniem z pieczęcią królewską. A więc ten symbol pierścienia w Biblii jest wiele razy wspominany. Ale wróćmy do tematu. Autorytet. Co to jest? Warto się nad tym pochylić. Autorytet to przywództwo, to pozycja społeczna. Autorytet to ktoś, kto otrzymał mandat zaufania nadany przez kogoś, kogo reprezentuje. Autorytet to wpływ, oby dobry wpływ. Mówimy o dobrych wpływach, ale także autorytet to duchowa moc. Jeśli schodzimy na płaszczyznę naszego duchowego życia, to mówimy o charyzmatach. Mówimy o udzielonej przez Boga pewnego rodzaju mocy, siły i władzy, o której chciałbym powiedzieć. Nie jesteśmy byle kim. Zostaliśmy obdarowani. Mamy autorytet. Reprezentujemy niebo, Królestwo Boże, Królestwo Światłości. Na autostradzie niedaleko Jastrzębia jest przejście graniczne, czeskie przejście graniczne, byłe, nie ma już, można przejeżdżać swobodnie. Często tam jeżdżę, bo ostatnio wiele usługiwałem w Czeskiej Republice. I zauważyłem takie zjawisko. Zauważyłem, że są tam służby graniczne. Stoją tam służby graniczne. Przejeżdżają tam ogromne tiry z całej Europy. I kiedyś jadąc zauważyłem, że wychodzi taki niepozorny strażnik graniczny w swoim mundurze, wyciąga swoją rękę i zatrzymuje wielotonowego tira, który staje na jego znak. Ła! Niesamowite. Mógłby go rozjechać jak papierek. Dlaczego staje? Bo ktoś stanął z autorytetem. Gościu parkuje swój samochód w miejscu zakazu parkowania. Wychodzi z samochodu, ktoś podchodzi i mówi, nie możesz tu parkować, tu jest zakaz. A kto mi zabroni? Takich cwaniaków mamy wielu, prawda? Wtedy ten gościu wyciąga legitymację policyjną i mówi, tak jest, ja już odjeżdżam. Natychmiast. Autorytet. Mamy autorytet. Bóg go nam dał. Gdy walczymy o zbawienie naszych rodzin, o uzdrowienie chorych, o uwolnienie z demonów, kiedy nakazujemy diabłu, aby usunął nam się z drogi, mamy autorytet, Kościele. Jest on nam dany przez Boga. Popatrzcie na Jezusa. Czy Jezus jest dla nas wzorem? Oczywiście, jest wzorem do naśladowania. I to mówię w kontekście także służby i powołania, którego Bóg nam udzielił. W Ewangelii Marka 1,22 czytamy, razem udali się do miasta Kafarnaum w sobotni poranek, weszli do synagogi, a Jezus głosił słowo. Jego kazanie zadziwiło słuchaczy. Mówił bowiem do nich jako ktoś, kto posiada ogromny autorytet. Tak czytamy w najnowszym tłumaczeniu. Mówił do nich jak ktoś, kto posiada ogromny autorytet i nie potrzebuje szukać oparcia w cytowaniu wypowiedzi wybitnych znawców prawa. Miał autorytet. Był obdarzony autorytetem. W Rzymian 13,1 czytamy, że Bóg jest ostatecznym, najwyższym autorytetem. Że nie ma większego autorytetu jak Bóg Wszechmocny, Król, Pan, Panów, Władca Narodów, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione, dlatego że On jest największym autorytetem i On udziela autorytetów. Ojciec przekazał autorytet synowi, który wrócił z koszmarnego marazmu, upadłego życia. Dał mu dar nieba, aby mógł korzystać z tego daru. No ale tak ogólnikowo powiedziałem. Wejdźmy głębiej. Jak autorytet działa? A może trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego w moim życiu nie działa, jeśli został mi udzielony? Może trzeba trochę wejrzeć głębiej i zastanowić się, dlaczego nie działa. Bo nasze poruszanie się w autorytecie nie jest bezwarunkowe. Miłość Boża jest bezwarunkowa. Natomiast to, co możemy robić, kim możemy być, to jak chcemy służyć, jest budowane na pewnych warunkach. Ma pewne fundamenty. I powiem krótko o takich trzech. Pierwszy fundament. Pokora. To jest pierwszy składnik fundamentu do poruszania się w autorytecie. Tracimy autorytet, gdy chrześcijanina dopada pycha. Pan pokornym łaskę daje, lecz pysznym się sprzeciwia. Czy to z Biblii? Tak, to z Biblii. To z Bożego Słowa. On wymaga pokory, gdyż autorytet, który my mamy jako wierzący, nie jest nasz. Jest nam nadany, udzielony. Bóg nam go udzielił, a więc z mojej strony, jeśli chcę poruszać się w autorytecie jako człowiek wierzący, muszę mieć pokorne serce, uniżone serce, aby się nie wynosić, aby nie czynić się lepszym od innych. Jezus chodził w autorytecie, gdyż jest o nim powiedziane w liście do Filipian, że On, będąc Synem Bożym, uniżył się, wszedł w przestrzeń pokory, uniżenia, przyjął postać sługi, aby wykonać zadanie zlecone Mu przez Boga. Dlatego, gdy Jezus poruszał się po ziemi, chodził w autorytecie, bo Jego serce było uniżone. I ten sam autorytet, ten rodzaj autorytetu wymaga tej samej postawy od nas, Kościele, ode mnie. Ja chcę się tego uczyć. W Ewangelii Łukasza 9 czytamy od 1 do 2, że zwołał 12. Pan Jezus, Łukasz 9, wiersz 1 i 2. Na początku. Zwołał 12. Dał im moc i władzę, czyli autorytet, aby panowali nad wszystkimi duchami, aby leczyli ludzkie słabości. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Taka była misja, którą dał Jezus 12 uczniom. Ale 10 rozdział Ewangelii Łukasza rozciąga nas dalej. Czytamy w wierszu 1. Potem Pan wyznaczył 72. 72. I rozesłał ich po dwóch przed swoim obliczem do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzał przyjść. I zaraz dojdziemy do tego, że oni zostali wysłani z autorytetem i z Bożą mocą, z Bożą siłą, z Bożym powołaniem. I kiedy mówimy o tych 72, to jest bardzo ciekawe. Ja sobie wyobrażam, jak pokornymi ludźmi byli. Bo oni poszli w tym autorytecie, mając bardzo malutki staż wiary. Biblia mówi, że to były niemowlęta. Dzieci. No przecież nie było inaczej. Pan Jezus miał tylko 3 lata służby na ziemi. A to dzieje się gdzieś w tej przestrzeni 3 lat. On ich rozsyła. On powołał 12, a później rozsyła 70 swoich naśladowców, którzy dopiero co za nim poszli. Ale ich serce było pokorne i uniżone, dlatego obdarzył ich autorytetem. I czytamy w 17 wierszu, że 72 wróciło. Te niemowlęta, te dzieciaki, naśladowcy Jezusa wrócili z radością, donosząc: Panie, w Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. Zobaczcie, w jakim autorytecie oni się poruszali. Wracają podekscytowani. I co Jezus robi? Wow! Jestem pod wrażeniem. Nie. Ja mówię to słowo wow, bo ostatnio moja wnuczka ma 2 latka, zaczęła chodzić i mówić. I wszystko, co mówi, co jej daje, co jej opisuje, ona mówi wow, wow. Skąd to dziecko już o tym wie? No ale jeśli już umie włączać komórkę, wyłączać i przesuwać, no to czy nie dziwię? Jezus także nie mówi do nich: serio? Naprawdę? Demony są wam poddane? Nie, nie, nie. Jezus wiedział. Jezus ich obdarował. Jezus im udzielił tego namaszczenia. Oni to namaszczenie otrzymali. Łukasz 10:18 brzmi tak. Wówczas im powiedział: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto obdarzyłem, i teraz mamy ten werset, obdarzyłem was władzą deptania, węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam nie zaszkodzi. Oni szli w autorytecie. Mieli autorytet. Dodaję w wierszu 20. Jednak nie cieszcie się z tego, że złe duchy są wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie, a więc dał im jasne do zrozumienia, że są zbawieni. Młodzi wierzący. I tłumaczy nam to Łukasz 10:21. Ja mam z tego tłumaczenia współczesnego, dosłownego ten werset. W tej godzinie rozweselił się w Duchu Świętym i powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Pana nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Inne tłumaczenie mówi dzieciom, jeszcze inne prostaczkom. Bardziej mi się podoba to określenie dzieciom, dzieciom Bożym, niemowlętom nawróconym do Jezusa, tym, którzy za Nim poszli, prostym ludziom. Autorytet został ukryty przed mądralińskimi, przed pewnymi siebie, przed znawcami prawa, przed ludźmi, którzy nie mają pokory w sercu, ale pokorne niemowlę w Królestwie Bożym może chodzić w autorytecie Pana. Tak mówi Boże Słowo. Pamiętam moje wydarzenie z mojego stanu niemowlęcia w Chrystusie. I na tej sali są osoby, którzy będą to pamiętać. Którzy będą tam te czasy pamiętać. Nawet na was patrzę. Zaprosili mnie bracia na Manhattan w Ustroniu. Wiecie, że Ustroń ma Manhattan? Nie tylko Nowy Jork. Ustroń też ma. Zaprosili mnie do Manhattanu na modlitwę o uwolnienie z demonów. Do dzisiaj tego nie zapomnę. Byłem młodym wierzącym. Przyszedł do mnie brat Roman Legierski. Używam nazwiska, myślę, że nawet jakby słyszał, to nic nie będzie miał przeciwko temu. I był taki brat Jacek. Zaprosili mnie na modlitwę o uwolnienie z demonów. Wiecie, że ludzie mogą mieć demony? Że oni, te demoniczne siły, te demoniczne duchy muszą z nich wyjść? Zaprosili mnie na taką modlitwę. Już kilka razy się o tego gościa modlili. Straszny wariat. Rzucał ludźmi, nie mogli go utrzymać. Mówił dziwnym głosem, zachowywał się strasznie. Dar się niemiłosiernie. Gdy tylko zaczęli się modlić, krzyczał, strasznie krzyczał. I oni mnie zaprosili. Wiecie, taki młody wierzący byłem, nieokrzesany. Tak szedłem, mówię, no, nareszcie mnie docenili. Zaprosili mnie na taką modlitwę, no, nareszcie się poznali. No, tak czytałem tam w Biblii. Pisze, że uczniowie chcieli wypędzić tego demona, ale nie mogli, więc Jezusa poprosili. No to idę. To idę. Mówię wam, jak to było naprawdę. Z życia. Kiedy wszedłem do tego pokoju, tam leżał człowiek na ziemi. Trzech go trzymało. Dar się niesamowicie. Wył niesamowicie. Jeśli ktoś jest pierwszy raz, to chcę powiedzieć, że w kościele zielonoświątkowym to nie jest nasza teologia, że ludzie się drą niesamowicie na spotkaniach. Nie, nie, nie. To był wyjątek. On był opętany. On po prostu był związany mocami ciemności. Kiedy tam wszedłem, zrobiło mi się miękko w nogach. Pierwszy raz coś takiego widziałem. W dodatku on się szarpał, wydzierał i nagle przestał, jak wszedłem, popatrzył na mnie. Zabiję cię. Wykończę ciebie i twoją rodzinę. Takim głosem, takim głębokim, zabiję cię. Wykończę ciebie. Wiecie, nogi mi się trzęsły. Wszelka moja pycha już zniknęła. I stałem tak, nie wiedząc, co zrobić. I wtedy pamiętam, jeden z braci stanął i mówi, zamilknij. Zabraniam ci mówić przez krew Jezusa, przez moc Bożego Słowa, przez moc Ducha Świętego, duchu nieczysty, wyjdź z tego człowieka. I nagle ten człowiek puścił i było widać, że został uwolniony. Bóg dał mi przywilej oglądania i uczenia się pewnej ścieżki, że to nie ja, że to nie to, co ja sobie postanowię. Cała moja duma musiała upaść, aby zrozumieć, że autorytet porusza się na przestrzeni, na płaszczyźnie pokory i uniżenia. Bo to jest coś udzielonego. Nie moje wypracowane atrybuty. To Bóg nam go udziela. Po drugie, druga myśl. A więc mamy pokorę. Druga myśl to wiara. Oczywiście temat wiary znamy. Ale chciałbym coś dzisiaj podkreślić, co gdzieś świeżo odkryłem. Podzielić się z wami tym. Przeczytam z Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, od 5 wiersza. Gdy Jezus przybył do Kafarnaum, podszedł do niego setnik z prośbą. Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany, okropnie cierpi. 7 wiersz. Dobrze, pójdę go uzdrowić, rzekł Jezus. Setnik powiedział, 8 wiersz. Nie jestem godny przyjmować ciebie w moim domu. Wystarczy, że powiesz jedno słowo, a on wyzdrowieje. I teraz ważne, tu w moim tłumaczeniu są takie dwa słowa. Wiem to. On mówi, wiem to. Byśmy mieli werset 9. Bo ja jestem, on też w tym tłumaczeniu to wyraża. Ja wiem to, wiem to. Bo sam podlegam władzy. I mam pod sobą żołnierzy. Jak powiem komuś idź, on idzie. Albo innemu przyjdź, to przychodzi. I jak powiem słudze wykonać, to wykonuje. 10 wiersz. Zdumiał się Jezus, słysząc tą odpowiedź, rzekł więc do tłumu, zapewniam was, tak wielkiej wiary nie spotkałem u nikogo w Izraelu, u nikogo z wybranego narodu, u nikogo z Żydów. Nie znalazłem tak wielkiej wiary. I tak sobie pomyślałem. Zaczynam rozumieć autorytet, gdy jestem pod autorytetem. Gdy nie jestem w samowoli. Gdy poddany jestem autorytetom, które Bóg ustanowił. To jest pewnego rodzaju strategia Boża, którą w niebie stworzył Bóg dla swojego Kościoła, dla swoich dzieci. Dzisiaj niektórzy nie chcą mieć autorytetów nad sobą. Chcą być sami autorytetami. Tak to nie działa. Ja się cieszę, że mam biskupa nad sobą, który rozmawia ze mną, gdy potrzeba, wyjaśnia sprawy, gdy potrzeba. Cieszę się, że mamy pastorów obdarowanych autorytetem, którzy służą Kościołowi i można z nimi porozmawiać, można zasięgnąć rady. Jeśli chcemy chodzić w autorytecie, musimy przyjąć wiarą, że to, co Bóg ustanowił, jest ważne i ma sens. Zrozumiał to ten setnik. Kiedy patrzył na Jezusa, kiedy patrzył na Niego, mówi, ty jesteś pod jakimś autorytetem. Wiadomo, że autorytetem Jezusa był Jego Ojciec. I ja też mam autorytet. I są pode mną ludzie, nad których jestem autorytetem. I wiem, że tak jak ty, mając autorytet Ojca, powiesz słowo, tak ja mówię słowo moim żołnierzom, a oni wykonują to, co im mówię. Wiecie, w Biblii, gdy mówimy o wierze, są dwa słowa pokrewne. Wiara i uwierzyć. One się pojawiają w różnych opisach, w różnych momentach. Dwa pokrewne słowa pojawiają się w Biblii zastępczo. Na przykład czytamy, idź, wiara twoja cię uzdrowiła. Lub uwierzył Jezusowi. Albo kto uwierzy, zbawiony będzie. Wszędzie mówimy o wierze, bo wiara jest tym, czego się spodziewamy. Amen? Jest tym, czego się spodziewamy. Powiem wam moje świadectwo. Od 3 lat, i mówię to dzisiaj z całą stanowczością, z medycznym potwierdzeniem. Od 3 lat jestem wolny od dolegliwości zatok. Przez całe moje życie męczyłem się z moimi zatokami. Popadałem w infekcję na wiosnę. Latem poleciałem tam, gdzie była klimatyzacja, zaraz chore zatoki. Na jesień to samo, nos zapchany, katar, mówienie przez nos zapchany, więc mówisz tak dziwnie. Przez wiele, wiele lat. I podczas pandemii nie dawałem rady. W 2020 roku. Poszedłem prywatnie do naszej najlepszej laryngolog w mieście. Zrobiła mi wszystkie badania. I mówi, że mam tak zainfekowane zatoki. Mam tak silne polipy, tak mocno wdrążone, ja nie wiem laryngologicznie, jak się to nazywa, w te miejsca, że potrzebny jest zabieg chirurgiczny. Nie ma innej rady. Musi pan mieć zabieg chirurgiczny. Była pandemia. Wiecie, jak było w 20 roku, jak się szło do szpitala? Dała mi skierowanie do przychodni w szpitalu w wojewódzkim Jastrzębiu, że mam do niej się zgłosić, przygotuję miejsce na oddziele. Mówi, 3-4 dni po zabiegu wyjdzie pan do domu, usuniemy wszystko, będzie spokój. I kiedy przyszedłem do niej do szpitala, mówi, ale panie Leszku, aby dokonać tego zabiegu, zrobimy tomograf głowy, abym widziała wyraźnie, co jest, jak będę operować, żeby po prostu dokonać zabiegu prawidłowo. A więc dał mi skierowanie na tomograf. Poszedłem na dół i mówi mi, pani, no tutaj trzeba miesiąc, dwa czekać, ale chwileczkę, mam tutaj za 2 tygodnie jedno okienko, czy pan może przyjść? Mówię, dobrze, za 2 tygodnie, super, to za 2 tygodnie na tomograf, ze skierowania, rewelacja. Chwała Bogu za polską służbę zdrowia. I poszedłem do domu. Czy w okresie pandemii mieliśmy taką rewolucję małżeńską. Dlatego, że wszystko było pozamykane, nic nie było można robić. Modliliśmy się codziennie z żoną godzinę od 10 do 11. Bóg przez pandemię obudził w naszym życiu małżeńskim ducha modlitwy. Męża z żoną. Modliliśmy się codziennie. Codziennie razem. To, że nie ma pandemii, to niech nasz Bóg zachowa, jeśli się nie modlicie. Mąż z żoną. Jako prezbiter okręgowy nakazuję wam. Przepraszam. Chciałem użyć autorytetu, ale widzę, że nie działa. Chyba za mało pokory w moim sercu. Zaczęliśmy się modlić. Przez 2 tygodnie. Do czasu tomografu. Chyba po 4-5 dniach biorę prysznic. I nagle wzięło mnie na takie mocne kichnięcie, taki kaszel i jakieś świństwo, takie gluty wielkie wyszły z mojego nosa. Spadły do prysznica. Okropne, zakrwawione, ropne. Wypadło to wszystko z moich zatok. Wypadło to, no dosłownie wypadło to z zatok. Zrobiłem tomograf, bo miałem skierowanie. Idę z tomografem do pani laryngolog. Ona patrzy na mnie, mówi, coś pan zrobił. Ja mówię, a co się stało? Tam nic nie ma, pan ma czyściutkie zatoki. I tak jest 3 lata, kościele. Bo podszedłem do tego z wiarą i z autorytetem. Wierząc, że Bóg dał nam pewną władzę, którą możemy wykorzystać, aby pokonać wpływy mocy ciemności. A więc do czego zmierzam? Że wiara urzeczywistnia Bożą prawdę. Tak sobie to zapisałem. Jeśli wierzymy, że coś jest normalne i po prostu tak jest w naszym życiu, to urzeczywistniamy to, w co wierzymy. A więc jeśli normalnym dzisiaj jest choroba zatok i to akceptuję, to urzeczywistniam to, w co wierzę. Ja tak żyłem przez wiele lat, bo wydawało mi się, że to jest normalna infekcja, z którą sobie nie mogę poradzić. Co jeszcze? Jeśli wierzymy w kłamstwa diabła, to urzeczywistniamy jego kłamstwa. Ale jeśli wierzymy w Boże obietnice, w Boże prawdy, urzeczywistniamy Boże prawdy. I często to powtarzam. To jest moja teologia. To jest moje zrozumienie. Wiara nie ma mocy twórczej. Przejechałem się na tym w życiu i nie chcę więcej tak patrzeć. Wiara urzeczywistnia to, co Bóg stworzył dla nas. I tu jest ogromna różnica. Bo jeśli ja mówię, że moja wiara jest twórcza, to mogę sobie stworzyć, co chcę. A tylko Bóg jest twórcą. On jest stworzycielem. On wszystko tworzy. I jeśli ja poruszam się w duchu wiary Bożej, to urzeczywistniam to, co Bóg dla mnie stworzył. Oczywiście normalne są infekcje. Normalne są stany chorobowe. Chore zatoki, problemy finansowe, rozwody w małżeństwach, uzależnienia. Mówi się, że to jest takie normalne dzisiaj. Kiedy ja w to wierzę. I mówię, że to, co normalne, jest normalne, to mam w moim życiu. Okej? Okay? To są normalne rzeczy. Zgadzam się. Chorujemy, mamy infekcje, chore zatoki, są sytuacje trudne w finansach, w małżeństwie nie dzieje się dobrze. Ale chcę wam dziś powiedzieć, że nienormalne jest, kiedy dzieci przegrywają. Kiedy dzieci Boże przegrywają, to jest nienormalne. Normalne są trudności, normalne są wyzwania. Ale kiedy uznaję, że chyba już tak musi być, to może się okazać, że coś przegrałem w życiu. Dlatego wierzę, że nauczanie o autorytecie, które mamy, musi być zdrowe, głębokie, oparte o Boże warunki i o Boże zasady. Wtedy to przyniesie skutek. Biblia mówi, Psalm 34, Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Pan z każdego daje wyjście. Ale Pan z każdego daje wyjście. Armia egipska ściga Izrael. Znamy historię. Ale utonęła w morzu. Daniel jest wrzucony do lwiej jamy, ale Bóg zamyka paszczę lwom. Młodzieńcy lądują w piecu, ale wychodzą, a ich ubranie nawet nie ma zapachu spalenizny. Aby chodzić w autorytecie, muszę pamiętać, że wyzwania są czymś normalnym, ale nienormalne jest zwycięstwo diabła. Bo Jezus zwyciężył. Kościele, Jezus zwyciężył. Nie godzimy się z porażką. Nie akceptujemy tego, co jest normalne. Chcemy, aby ponadnaturalne, ponadnormalne miało miejsce w naszym życiu. I ostatnia myśl. Posłuszeństwo. Pokora, wiara i posłuszeństwo. Bardzo mi się podobało określenie osoby prowadzącej uwielbienie. Bądźmy posłuszni Bogu i uwielbiajmy Go. Uwielbiajmy Go, oddajmy Mu chwałę. Bądźmy posłuszni. W posłuszeństwie jest motywacja do uwielbienia. Nie w formach, stylach. W posłuszeństwie. Często mnie to zastanawia, że ludzie w pewnych okolicznościach, gdy mają sprzyjający klimat, potrafią być tacy rozanieleni i uwielbiający. A kiedy już nie jest tak, z takiego wysokiego C, kiedy jest trochę stonowanie, kiedy nie ma instrumentów na tyle, kiedy nie ma aranżacji takiej, jakbym chciał, coś w nas gaśnie, coś jest nie tak. My uwielbiamy, dlatego że kochamy. Czy moja żona wstanie rano, rozczochrana, czy jest pięknie ubrana, idziemy na kolację, zawsze kocham ją tak samo i chcę ją wielbić. Coś jest z nami nie tak. I chcę to mówić głośno Kościołowi. Bo gdzieś dryfujemy. O, tu jest petarda, tam jest power, tutaj tak grają głośno, światła, dymy. Jak się świetnie wielbi. Nie dlatego uwielbiamy Boga. Uwielbiamy Go dlatego, kim On jest. Amen? Jadę na wschód, śpiewają hymny, klękają na kolana, ja razem z nimi jestem rozanielony, bo uwielbiam mojego Pana. Oddaję Mu chwałę, bo On jest godzien wszelkiej chwały. Dlatego pięknie było to tu powiedziane do dzieci. Wielbijcie Boga wszędzie, w domu, w kościele, wszędzie, bo On jest godzien wszelkiej chwały. Posłuszeństwo. I krótki fragment. I będziemy kończyć. Mateusz 21. A gdy Jezus ponownie znalazł się w świątyni i nauczał, kapłani i przywódcy zapytali Go, jakim prawem to czynisz? Kto dał Ci taką władzę, taki autorytet? I Pan Jezus odpowiada, jeśli Wy mi odpowiecie na moje pytanie, to ja odpowiem na Wasze. Ja tak mówię, to był super gość. Pan Jezus był niesamowicie mądry. Pięknie się poruszał między ludźmi. Czy chrzest Jana Chrzciciela pochodzi z nieba, czy był ludzkim wymysłem? Naradzali się nad odpowiedzią i rozważali. Jeśli powiemy, że od Boga, to zapyta nas, dlaczego mu nie uwierzyliście. A jeśli powiemy, że ludzkim wymysłem, to boimy się tłumów, bo wszyscy uważają Jana za proroka. W końcu więc rzekli, nie wiemy. To i ja wam nie powiem, jakim prawem to robię, skwitował Jezus. Ale Jezus nie zachował się arogancko. Bo gdy czytamy do tego miejsca, to byśmy powiedzieli, no jak on tak mógł? No pytali go, nie wytłumaczył im, no gdzie jego miłość? Nie, musimy czytać w kontekście, musimy czytać dalej. Bo dopiero dalej odnajdujemy wyjaśnienie. Pytają Jezusa, jaką mocą to czynisz? To dał ci ten autorytet. A Jezus nie zostawia ich w próżni. On tylko trochę z nimi żartował. Bo czytamy dalej, w 28 wierszu, Jak się wam wydaje? A jak się wam wydaje? Mówi do nich. Jak się wam wydaje? I teraz jest bardzo ważny tekst. Bo Jezus postanawia im to wyjaśnić. Wyjaśnia im temat. Skąd masz ten autorytet? Skąd masz tą władzę? Dlaczego tak czynisz, jak czynisz? Jakie jest wasze zdanie? Jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiedział, nie chcę. Potem jednak zmienił zdanie i poszedł. Drugiemu polecił to samo. A on odpowiedział, dobrze, panie, i nie poszedł. Pan Jezus im tłumaczy. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Pierwszy stwierdził, a Jezus na to, zapewniam was, celnicy i prostytutki wyprzedzają was na drodze do Królestwa Bożego. O czym jest tutaj mowa? Wy powiedzieliście, będziemy służyć Bogu, jesteśmy do Jego dyspozycji, zostaliście kapłanami, uczonymi w piśmie, ale nie jesteście Mu posłuszni. Nie wykonujecie tego, co On wam kazał. Ale drugi powiedzieli, nie, mamy swoje życie. Jesteśmy ubawieni tym, co robimy, ale w końcu zmienili zdanie i poszli w posłuszeństwie. I ojciec dał autorytet tym, którzy są jemu posłuszni. Proste rozwiązanie. A więc daje im jasny sygnał, że ja wykonuję wolę mojego ojca. Jestem posłuszny mojemu ojcu. Niczego sam od siebie nie czynię. Czynię wszystko, co ojciec nakazał mi czynić. Ojciec Kościele daje autorytet tym, którzy są jemu posłuszni. Nawet taki syn marnotrawny, który powiedział nie, ja chcę żyć po swojemu, ale zmienił zdanie i wrócił do domu ojca, otrzymał pierścień. Pierścień autorytetu. Ale z drugiej strony podzielę się z wami moim sercem. Może być człowiek nawróconym człowiekiem, który w ogóle nie chodzi w mocy Bożej. I może dlatego, że lekceważy. Lekceważy pokorę. Uniżone serce przed Bogiem. A może zgasła jego wiara. Może gdzieś zaniedbał swój duchowy rozwój, aby wzrastać w wierze. A wiara przychodzi z jego słowa. Przestał trwać w słowie i już nie rozumie strategii Bożego Królestwa. Albo szwankuje posłuszeństwo. Pycha jest przeszkodą. Niewiara jest przeszkodą. Wiara w kłamstwa diabła to przeszkoda. Posłuszeństwo Bogu jest kluczem. Nieposłuszeństwo zatrzymuje nas w tej drodze. Znam ludzi, chrześcijan, którzy pokutowali w modlitwie. Usługiwałem im. Żyli dwulicowo. Dziesiątki chrześcijan w mojej służbie. Na pozór wierzący ludzie. W domu i w kościele wierzący. Ale w ukryciu był grzech. Nieposłuszeństwo. W ukryciu. Brak chodzenia w wierze. Niezadowoleni z życia. Pogrążeni w myślach, w ukrytych rzeczach. Grzesznych rzeczach. Na pozór chrześcijanie, ale bez autorytetu, bez siły, bez entuzjazmu, bez pasji, bez tego Bożego namaszczenia, które On chce nam dać. Kiedy to robimy, otwieramy furtkę i diabeł przeciwnik, przykro mi to powiedzieć, bezpardonowo wdziera się do naszego życia, do naszych myśli, do naszego zachowania, do naszego postępowania. Bożą wolą jest, abyśmy mieli autorytet nieba. Tu na ziemi jesteśmy ambasadorami Bożego Królestwa. Jak wróciliśmy do Pana, to Jego wolą jest nałożyć na nasz palec pierścień autorytetu. Tak jak to zrobił z synem marnotrawnym. Bóg jest dobry. Amen. Przepraszam za tę nostalgiczną końcówkę, ale pobudzam do myślenia siebie i nas. Dlaczego? Czasami może brak tego poruszania się w Bożym autorytecie, a Bóg chce, abyśmy w tym autorytecie się poruszali. Powstańmy, Kościele, do modlitwy. Obiecałem pastorowi Januszowi, że skończymy o 12:00. Ja mam jeszcze 2 minuty. Ile on przeciągnie, to już bierze na siebie. Pochylmy nasze głowy. To jest uroczyste spotkanie. Nie przypadkowo głosiłem to słowo, bo wierzę, że szczególnie my, liderzy, potrzebujemy poruszać się w Bożym autorytecie. Odważnie. W wierze urzeczywistniając to, co Bóg stworzył dla nas. Pan Jezus powiedział: głoście Królestwo Boże, chorych uzdrawiajcie, demony wyganiajcie. Czyńcie to w moim imieniu. To jest nasza podstawowa służba. Aby ludzie doznawali uwolnienia, aby byli jeńcy wypuszczeni na wolność. Niedawno zaczął pojawiać się człowiek w kościele, który ewidentnie u nas prezentuje symptomy opętania. Nie robi nic złego, ale czujesz, że on przychodzi i coś w duchu robi, czego my wizualnie nie widzimy. Siadywał zawsze w szatni i patrzył na salę i coś robił. Nie wiemy, co robił. Bardzo nas to krępowało. Wiele razy czuliśmy presję demoniczną. I od kilku tygodni parę osób powiedziało mi: tam, gdzie on siedzi, będziemy przychodzić 40 minut wcześniej do kościoła, aby się modlić, ogłaszać zwycięstwo Jezusa, zwycięstwo Pana. Kiedy przyszli pierwszą niedzielę i zaczęli się modlić, się nie pojawił. Już 4 niedziele go nie ma. Kiedy tylko się modlą na tym miejscu, gdzie on siedział, ogłaszają Boże zwycięstwo, biorą autorytet nieba, gościu się nie pojawia. Mają w planie, że jak się pojawi, to wygnają z niego demony. Ja w tym nie biorę udziału. Ja chcę uczyć innych, aby poruszali się w autorytecie. Aby Kościół poruszał się w autorytecie. Jeśli chcesz się pomodlić teraz, bo to słowo przemawia do twojego serca i może któryś aspekt dziś jest przesłaniem dla ciebie, aspekt tego przesłania, to wznieś modlitwę razem ze mną. Jeśli chcesz chodzić w Bożym autorytecie, poruszać się w tym namaszczeniu, odważnie podnieśmy nasze ręce do Pana. Tak to zrobimy. Podnieśmy nasze ręce, zamknijmy nasze oczy. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty powołałeś swój Kościół, aby poruszał się w Bożym niebiańskim autorytecie, że obdarzyłeś nas tą charyzmą z nieba. Panie, że nie musimy być dziwakami, robić rzeczy jakieś dziwne, które zaskakują ludzi, ale możemy poruszać się w Twojej mocy. Możemy chodzić w Twoim Słowie. Możemy w naszych ustach mieć słowo wiary. Posłuszni Tobie z uniżonym sercem, szanując Twój autorytet i autorytet nadany przez Ciebie innym. Panie, dziękujemy Ci, że kiedy będziemy tak żyć, wejdziemy w przestrzeń, że Kościół będzie widział cuda, jakich nie widział dotąd. Panie, modlę się o zbór Elim w Cieszynie. Niech porusza się w Twoim autorytecie. Niech chodzi w Twojej mocy, w domach naszych, gdy modlimy się o nasze dzieci, Panie, o sąsiadów, w pracy, gdzie potrzeba przełomów. Panie, modlimy się, abyśmy chodzili w Twoim autorytecie. Naucz także mnie tego, Panie, aby w mojej służbie do końca poruszał się w Twoim autorytecie. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci, Panie. Amen.